Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, Mateusz z Poznania. Chciałem powiedzieć, że ZOL Żaglowców, który trwał przez ostatnie 3 dni, to jest świetna impreza i wielkie ukłony w stronę szczecinian i Szczecina za ogarnięcie tego ciężaru organizacyjnego. Chcieliśmy bardzo podziękować jako goście z Wielkopolski. No i mamy nadzieję, że szybko minie ten czas do następnego zlotu. Wielkie ukłony dla załóg, które przypłynęły do Szczecina, szczególnie dla załogi Shabab Oman. No i dla załogi Daru Młodzieży, bo taki mały szczegół, załoga tego właśnie okrętu udostępniła zwiedzającym toaletę. To jest niecodziennym gestem, chciałoby się powiedzieć, szczególnie w momencie, kiedy tyle kolejek i tak długie kolejki są do toalet rozstawionych wszędzie w okolicy zlotu żaglowców. Ale naprawdę raz jeszcze wielkie ukłony i podziękowania i wszystkiego dobrego i niech ta impreza w Szczecinie trwa jak najdłużej, a my czekamy już do kolejnej. Do usłyszenia, cześć.
Ahoj, w takim razie do kolejnego finału regat. Serdecznie witamy i zapraszamy. Jest wtorek, 8 dzień sierpnia. Sławek Orlik, Karolina Jaskulska, Rafał Przybiłowicz, Krzysztof Kowalski i Janusz Wilczyński. Numery telefonów bez zmian 510-37-36 i 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Kto jest w Trzebieży, to ma bardzo dobrze, ponieważ właśnie tam, przed chwilą mi Grzegorz Lament to pokazał, rozwija żagle Mir na wysokości Trzebieży, więc wszyscy, którzy są w tamtym rejonie, proszę patrzeć na Zalew Szczeciński. Widok będzie piękny, jaki będzie piękny, kiedy te żaglowce zaczną wychodzić w morze pod pełnymi żaglami. To będzie dopiero pokaz. No, regaty już dobiegają końca, ale tematy związane z regatami pozostają. Dzisiaj przedstawimy opinię zastępcy prezydenta Szczecina Krzysztofa Soski na temat złego nagłośnienia koncertu Andrei Bocellego. Co pan prezydent na ten temat mówił wczoraj w magazynie Radio Szczecin na wieczór? To nie jedyny nasz temat w dzisiejszym magazynie. Będziemy także rozmawiali na temat, czy to normalne, przeklinający jak szewc kontroler biletów w tramwaju. Będzie także o tym, że prawie 70 osób utonęło w lipcu i sierpniu tego roku w Polsce. Wiele z nich tuż przed wejściem do wody piło alkohol. Czy w związku z tym zakazać może sprzedaży alkoholu nad wodą? To propozycja naszego słuchacza. To nasz plan minimum, ale oczywiście plan maksimum okaże się o wiele bogatszy. Teraz na temat tego, kto był, a kogo nie było podczas finału regat Wielkich Żaglowców.
Dzień dobry, Waldek Szczecin. Przy okazji finału regat spodziewałem się ze swojej okazji zeszytów w Szczecin, władzy naszego kraju, naszego prezydenta, premier, bądź chociaż mówicie marszałka Sejmu pana Burmistrzkiego, który tak szczyci się dłużej ze Szczecina. Chodzi mi o to, że pokazuje, że świat, że Polska, a więc Szczecin leży nad morzem. Niestety, władze pokazały, że mają to gdzieś. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. No cóż, wicepremier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Joachim Brudziński, bo był wicemarszałek Brudziński, minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, no i także minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Oni wszyscy tu byli. No i był też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To tyle co do oficjalnych przedstawicieli rządu i naszego parlamentu. A teraz sprawa nagłośnienia koncertu Andrei Bocellego. Posłuchajmy naszej słuchaczki.
Dzień dobry, dzwonię z Gryfina. To potwierdzam to, co mówią słuchacze przede mną. Fatalne nagłośnienie, po prostu brak słów. Taki artysta, a jedzie się tyle kilometrów i nic się nie usłyszy. Dziękuję.
No właśnie, to był komentarz naszej słuchaczki z Gryfina, a ja przypomnę, że część osób, które przyszły na ten koncert, nie słyszała prawie nic. Słyszała koncert tak, jakby ktoś włączył magnetofon kasetowy w pokoju obok, no i odtwarzał właśnie muzykę. Przypomnę, że organizatorzy przed regatami zapewniali, że są to, że jest to koncert dla wszystkich, że każdy będzie mógł tego koncertu posłuchać. No ale okazało się, że ci, którzy stali na koronie wałów Chrobrego, ci, którzy stali w okolicach Centaura, nie słyszeli praktycznie nic. Przypomnę, że Janusz Stefański z firmy MJM Prestiż, która przygotowała ten cały koncert Andrei Bocellego, mówił tak: koncert został przygotowany zgodnie z wymaganiami managementu Bocellego. To on tak naprawdę ostatecznie ustawiał nagłośnienie i był zadowolony z tego, co zostało przez nas przygotowane. Przy takich koncertach my dostarczamy nagłośnienie według ridera technicznego, a potem obsługą, ustawieniem zajmują się ludzie wynajęci przez artystę. Jak przyjeżdżają artyści z najwyższej półki, to przywożą ze sobą współpracowników z najwyższej półki, w tym przypadku z Włoch. Nie ma powodu, żeby sądzić, że byli mniej czy gorzej przygotowani. Nagłośnienie było takie, jakiego sobie zażyczył artysta. Koncert był ustawiony głównie w kierunku ulicy Jana Skolna i tam słyszalność była dobra. Jeżeli ludzie stali w innych kierunkach, poza tym kierunkiem głównym, gdzieś po bokach, to nie da się wszystkich tych miejsc nagłośnić w taki sam idealny sposób. I kolejny komentarz.
Dzień dobry. Wytłumaczenie firmy, która przygotowała koncert, jest dla mnie nieprofesjonalne, co najmniej powiedziane to jest. Jak można słuchać kogoś, komu się płaci, a nie kogoś, komu się, od kogo się dostaje pieniądze. Takie mam wrażenie po czytaniu pierwszego tłumaczenia na temat złej jakości dźwięku. Jak można słuchać kogoś, kto dostaje pieniądze, a nie słuchać kogoś, kto płaci, czyli miasta. Poza tym przygotowanie tego koncertu rzutuje na całość. Cała fama pójdzie już na całą Polskę. No i tutaj już słyszeliśmy pierwsze głosy, kto przyjedzie, kto nie przyjedzie. Pewnie zostaniemy sami w Szczecinie, a reszta kraju będzie się z nas śmiała. Jeżeli coś jest wadliwe, no to rzutuje na cały punkt tej imprezy. Dziwię się także, że nie przygotowano przenośnych wzmacniaczy GSM, szczególnie, że to już nie pierwszy raz. Tak jak słyszałem, że już są głosy, dopiero teraz pan w radiu powiedział, że można coś takiego zamontować, więc się podchwytuje i się może zamontuje w przyszłym roku. Ale znowu fama poszła i pójdzie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej wiadomości.
Dziękujemy za ten głos, a teraz głos zabierze zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska, który wczoraj był gościem Konrada Wojtyły w programie Radio Szczecin na wieczór, no i odniósł się do kwestii złego nagłośnienia koncertu Andrei Bocellego.
A cóż takiego się wydarzyło? Problem czy kwestia polega na tym, że takie wydarzenia jak koncert Bocellego są nagłaśniane, czy realizowane raczej akustycznie w trochę inny sposób. Akustyką, zresztą Włochom, którzy przyjechali razem z Andrea Bocelli, zależy na selektywności dźwięku, a nie na jego, nie na ścianie dźwięku, bo tym się koncerty popowe różnią od koncertów symfonicznych, bo to tutaj mieliśmy przecież do czynienia z całą orkiestrą, chórem, solistami, że to wymaga pewnej subtelności. No i wówczas te osoby, które są w bezpośredniej strefie działania tej linii opóźniającej, także myślę, że nawet w tym miejscu, gdzie jesteśmy w studiu radiowym, te osoby doskonale słyszą rzeczywiście bardzo, bardzo wysokiej jakości dźwięk. Natomiast to pole rażenia jest znacznie mniejsze. Mogą być miejsca, mówiąc takim językiem branżowym, niedoświetlone.
A cóż takiego się wydarzyło, zapytał na początku swojej wypowiedzi zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska. No wydarzyło się to, że koncert był zapowiadany jako koncert dla wszystkich, a dla wszystkich zgromadzonych jednak nie był, pomimo szumnych zapowiedzi, że będzie to znakomite, świetne nagłośnienie. No i po wczorajszej wypowiedzi Krzysztofa Soski właśnie podczas audycji Radio Szczecin na wieczór zatelefonowała słuchaczka.
Dzień dobry, Paulina ze Szczecina. Tutaj pan wiceprezydent Soska nie ma racji, dlatego że na tych balkonach na Wałach Chrobrego, które przecież nie znajdują się w bezpośredniej bliskości, a nawet znajdują się wyżej niż scena, nie było słychać nic. A przecież poprzednimi latami, gdzie były koncerty organizowane w tym samym miejscu, to słyszalność była bardzo dobra. I tu mnie się wydaje, że organizator nie ma racji, ale chcę jeszcze powiedzieć, że nie tylko nie było słychać tego, co śpiewał słynny śpiewak, ale nie było słychać w ogóle przemówienia prezydenta. Przemawiał na samym początku, dziękował, coś mówił, nie wiem, potem to w internecie można było zobaczyć i no naprawdę wydaje mi się, że wielka skucha, bo ludzie zatrzymywali się, wszyscy czekali na rozpoczęcie, a tu nagle po prostu cisza. Wytężaliśmy uszy, jak tylko mogliśmy. No to uważam, że to jest wielkie, wielkie nieporozumienie. Czytałam, że ten koncert organizowała jakaś tam agencja z Ostrowa Wielkopolskiego. No to wydaje mi się, że chyba w Szczecinie mamy jakieś też agencje artystyczne, które mogłyby to zrobić. Może i za mniejsze pieniądze. I wtedy nawet jakbyśmy mieli pretensje, to mniej byłoby tych żalów, bo to robił ktoś z naszego podwórka. A nie wynajmować kogoś z obcych w ogóle stron, płacić mu jakieś gigantyczne pieniądze. notabene nasze pieniądze. I potem być niezadowolonym, no mnie się to nie podoba. Dziękuję bardzo.
Koncert Andrei Bocelliego był koncertem biletowanym. Głośniki na głośnienie były ustawione tak, aby osoby, które korzystały z tej strefy i kupiły bilety, aby słyszały, natomiast to wyjaśnia, dlaczego nie słyszeli tego pozostali. To też potwierdza fakt, że w drugim dniu koncert był słyszany bardzo dobrze dla wszystkich, ponieważ był to koncert ogólnodostępny. I to trzeba wyjaśnić, nie będzie problemu tym, że nie było słychać. A drugą sprawą jest, że u nas niestety jest tak, że jeżeli cokolwiek robi, no to zawsze jest źle. Wychodzi na to, że chyba najlepiej nic nie robić. Bardzo fajne regaty. Pozdrawiam, do widzenia.
Dzień dobry, nazywam się Jacek Szlinian, dzwonię ze Szczecina. Otóż w pierwszej części koncertu ja stałem mniej więcej 100 metrów po lewej stronie sceny, patrząc na wprost scenę. Słyszałem ten koncert od pierwszych taktów perfekcyjnie, wręcz doskonale. W drugiej części, ponieważ byliśmy z dzieckiem, dziecko chciało z powodu natężenia dźwięku, byśmy przeszli nieco dalej, tam gdzie spodziewaliśmy się, że dźwięk będzie nieco mniej donośny, przeszliśmy, ale w linii prostej, na wprost scenę, taką ostatnią pozycję w tłumie zajęliśmy w tej linii ustawionych słuchaczy i tam jeszcze dziecko zatykało uszy i w końcu wybuchnąć płaczem, ponieważ natężenie dźwięku było tak ogromne. Zresztą ja to absolutnie nie rozumiem opinii tych wszystkich osób, które dzwonią. Dla mnie nagłośnienie było absolutnie perfekcyjne, krystalicznie czyste i zresztą słuchałem Państwa audycji dwa dni wcześniej, kiedy szef tej agencji, która zapewniała nagłośnienie, wypowiadał się, iż nie będzie może to najgłośniejsze nagłośnienie, jakie mogłoby być dostępne czy przygotowane na tego typu imprezę, ale będzie to krystalicznie czysty dźwięk. I taki był. A poza tym natężenie dźwięku było absolutnie zadowalające we wszystkich właściwie miejscach, które zająłem obok sceny, przed sceną, za sceną. Pozdrawiam, dziękuję za fantastyczny koncert i imprezę. Dziękuję, pozdrawiam.
Tadeusz Wrona z Nowogardy. Byłem również na koncercie Bocelliego. Pomijając słyszalność, to co się działo po wyjściu z koncertu, to zakrawa nie na skandal, ale po prostu na brak jakiejkolwiek wyobraźni. Tam był taki tłok, że to jest cud, że nikt nie został zaduszony. Trzeba było być naprawdę silnym człowiekiem, żeby się tam utrzymać. Ledwo żonę po prostu ochroniłem przed tym. Pomijając artystę, który naprawdę bardzo pięknie śpiewał i cała reszta oprawa była doskonała. Ale to wyjście, to ja sobie nie wyobrażam. Po prostu uważam, że to cud, że nikomu nic się nie stało. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za te wszystkie komentarze. Jeszcze od pana Kamila taka informacja właściwie. Problem nagłośnienia jest bardzo łatwo wyjaśnić. Otóż firma, która zajmowała się nagłośnieniem, mimo tego, że jest bardzo dużym podmiotem, zajmowała się także, oprócz obsługi naszych regat, koncertów w Szczecinie, kilkoma innymi wydarzeniami, między innymi obsługą koncertów na Woodstocku. Zawiódł po prostu czynnik ludzki, pisze pan Kamil. Przy takiej ilości imprez nie byli w stanie zapewnić odpowiedniej obsługi i dlatego właśnie tak kiepsko to wszystko wyszło w Szczecinie. Ja przypomnę, że na naszej antenie wczoraj Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Regat, mówił o tym, że miasto czeka na oficjalne stanowisko w tej sprawie, poza tym oczywiście prasowym, które przedstawiałem już wczoraj. No i wtedy odniesie się właśnie do kwestii nagłośnienia. Jak słyszeliśmy, wiceprezydent Krzysztof Soska już się do tego tematu odniósł wczoraj podczas programu Radio Szczecin na wieczór. Tyle w tej sprawie na teraz, ale oczywiście do dyspozycji słuchaczy są telefony 510-37-36, 510-37-32. Teraz zmieniamy nieco temat, chociaż pozostajemy przy tematach związanych z regatami. Jest z nami komisarz Przemysław Kimon, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Panie komisarzu, zaprosiłem Pana do rozmowy, żebyśmy podsumowali pod kątem bezpieczeństwa bawiących się osób i załóg właśnie finał regat Wielkich Żaglowców, ale zanim o tym, to najpierw nawiążę do audycji z wczoraj. Wczoraj rozmawialiśmy z Joanną Wojtak ze Straży Miejskiej na temat dużej liczby odholowanych pojazdów. Było ich ponad 70. Ludzie parkowali gdzie popadnie. No i posłuchajmy komentarzy.
Dzień dobry, Krzysztof. Ejkuś, naprawdę nie wiem nawet po prostu jak zacząć a propos no, moich właściwie kolegów kierowców. Ja jestem szczecinianin, mieszkam tutaj już od zawsze i jeszcze trochę. Przez półtorej godziny szukałem miejsca, niestety nie znalazłem, head-head postawiłem daleko samochód. Nie rozumiem, po prostu nie rozumiem ludzi, którzy mogą mieć jakiekolwiek pretensje o to, że ich pojazd został odholowany. Zaznaczam, że ja nie jestem miłośnikiem Straży Miejskiej, ale po prostu uważam, że ludzka głupota sięga zenitu. Szanowni Państwo, jeżeli przed naszym domem, przed naszym wjazdem ktokolwiek postawi samochód, to robimy awanturę po pachy, bo jak to zastawił nam. Ale to, co się działo, bardzo słusznie Straż Miejska robiła, odholowując samochody. Dziękuję, pozdrawiam.
Moje imię Dawid. Jak się czują ludzie, którzy przyjeżdżają z daleka i odholowują im samochody? Bo wczoraj widziałem akcję odholowywania samochodów nad Wałą Dobrego. To było nad Wałami Dobrego, droga, która się ciągnie. No i nie wiem, no tak 20 do nie wiem ilu samochodów odholowali, o tym się nie mówi, ale to jest troszeczkę tak nie tak, że niegościnnie, że komuś odholowują samochód i nie mówią w ogóle, że auto zostało odholowane. Ja rozumiem mandat za złe parkowanie, ale żeby odholowywać samochód komuś, kto przyjechał z daleka, później musi szukać ten samochód, nie wiadomo, gdzie auto jest. Mandat bodajże 600 zł za odholowanie, to moim zdaniem jest nie tak, jeżeli domu, że miasto jest przeciążone, brak miejsc parkingowych i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, możecie policję zapytać, ile zostało odholowanych aut. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy za te komentarze. No cóż, mnie się wydaje, że jeżeli ktoś w miejscu niedozwolonym parkuje, to w takim, którym naraża innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, to odholowanie ze względu na to, czy jest to nasz gość, czy mieszkaniec Szczecina, powinno być stosowane. Napisał do nas także stały słuchacz. Nie chce mi się wierzyć w to, że nie ma jakiegoś przyzwolenia ze strony policji na takie nieprawidłowe parkowanie w okolicach regat. Policjanci stojąc w grupie nawet nie zwrócą uwagi, kiedy koło nich ktoś zaparkuje nieprawidłowo. Pomijam już fakt zagrożenia terrorystycznego, bo nie wiadomo, co w takim aucie może być. Bez przerwy krążące radiowozy też na to nie zwracały uwagi. Ciekawe, ile policja podjęła interwencji w związku z nieprawidłowym parkowaniem. Brawa dla Straży Miejskiej, że biorąc pod uwagę jej skromne środki i brak pomocy ze strony policji, dawała radę. Tylko dlaczego były tylko dwie lawety? Pyta nasz stały słuchacz. Z nami jest komisarz Przemysław Kimon. Panie komisarzu, czy rzeczywiście policja odpuściła, mówiąc kolokwialnie, źle zaparkowane pojazdy i scedowała tę sprawę na Straż Miejską?
Rzeczywiście tutaj w ramach tych kwestii związanych z parkowaniem współpracowaliśmy na bieżąco ze Strażą Miejską i tutaj Straż Miejska rzeczywiście odholowywała pojazdy, bo były pojazdy, które blokowały wjazdy, które blokowały wyjazd innym pojazdom. Takie sytuacje się zdarzały. My podejmowaliśmy interwencje wobec ponad 2800 kierowców, którzy pojawili się tu u nas na Wałach. No, wcześniej też zresztą za pośrednictwem Państwa Radia nie tylko apelowaliśmy o to, ażeby kierowcy nie jechali w samym centrum miasta, nie chcieli dojechać, że tak powiem, pod scenę tym samochodem, tylko żeby zostawiali te samochody zdecydowanie wcześniej.
A te 2800 interwencji, panie komisarzu, dotyczyły tutaj terenów przyległych do Wałów Chrobrego, czy gdzieś odleglejszych rejonów?
Nie, to w głównej mierze są to interwencje, które miały miejsce tu na terenie Wałów Chrobrego w okolicach imprezy, no bądź też na drodze dojazdowej, tak, czyli to gdzieś do Gdańska, czy rejon tutaj Szczecina. I faktycznie tych interwencji było sporo. Ja nie powiem, że my w jakikolwiek sposób odpuściliśmy tutaj kwestię związaną z parkowaniem. Oczywiście tych pojazdów było dużo i ogrom. I my się liczyliśmy z tymi, zresztą każdy kierowca, który tutaj przyjechał, liczył się, że gdzieś będzie się wciskał, gdzieś będzie próbował zaparkować. No i to jest, myślę, że problem nie tkwiący w służbach, tylko problem tkwiący w kierowcach, że wszyscy chcemy wjechać, że tak powiem, do dużego pokoju, tak? I chcemy być jak najbliżej.
Środki, a czy ma pan, panie komisarzu, informacje dotyczące tego, ile razy, czy w ogóle były takie przypadki, że policjanci wzywali lawetę do odholowania pojazdu, czy albo informowali Straż Miejską o takich pojazdach?
Nie mam takiej konkretnej informacji, ale rzeczywiście my niejednokrotnie, ja pracując podczas zabezpieczenia tych, to słyszałem, jak przez stację policjanci wołali po to, żeby przyjechała laweta, odholowała pojazd, bo zastawia wjazd, bo stwarza niebezpieczeństwo, bo jest w taki sposób właśnie zaparkowany, czy blokuje drogę. Takie sytuacje się zdarzały i te pojazdy były odholowywane i tutaj jakby wielkiej dyskusji nie ma, bo
panie
interwencje...
Jest z nami pan Dariusz, dzień dobry.
No, witam, dzień dobry. Ja jako uczestnik jednej z załóg regat z dysfunkcją wzroku, napomknę, że jestem. Jeżeli miałem się gdziekolwiek przemieszczać, a w poprzek chodnika stał jakiekolwiek auto stało, to też było przegięcie. Także się nie dziwię, że Straż Miejska odholowała takie pojazdy, a kierowca może był wdzięczny za to, niż by miał ktoś przebiec po tym samochodzie, bo było gorzej może. Natomiast ewentualnie jakakolwiek prośba, to na przyszłość panowie policjanci, którzy na skrzyżowaniach świetlnych stali w radiowozach i tylko obserwowali, co się dzieje, to może jakby tak od czasu do czasu któryś wysiadł i tym litakiem pokierował, no to by było troszeczkę przyspieszone ta wymiana tych aut na skrzyżowaniach. A tak to mówię, jeśli chodzi o blokowanie chodników czy bezmyślne parkowanie, piątka z plusem, tak trzeba robić, bo byśmy sobie nie dali z tym rady. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy, panie Dariuszu, wszystkiego dobrego. Jest z nami też pan Igor. Dobrze, no Boże, dobrze, panie komisarzu, to najpierw pan. Panie Igorze, proszę jeszcze.
Ja od razu się odniosę do tego, że ja na tych regatach przez wszystkie dni byłem praktycznie od rana do późnej nocy i przyznam szczerze, jestem zdziwiony przypadkiem, kiedy pan mówi, że pan widział policjanta, który siedział w radiowozie, bo ja chodząc po skrzyżowaniach dookoła tychże regat i zresztą wiele zdjęć zrobiłem i w każdym przypadku praktycznie policjanci stali. Jeżeli działa się jakaś sytuacja związana już z utrudnieniami w ruchu, to kierowali. Oczywiście kwestia związana z tym, że te utrudnienia były, to nie ulega wątpliwości.
Nie,
że
nie ulega kwestii, takim napływie, panie komisarzu, to jest tak ogromne natężenie
pojazdów,
ruchu,
tak, i policjant nie jest w stanie przerzucić tych samochodów, przenieść ich, ale policjanci byli pomagali nas też funkcjonariusze żandarmerii wojskowej na drogach i robiliśmy wszystko tak, ażeby to było najpłynniejsze. Ja też zresztą samochodem dojeżdżałem tutaj do pracy, która znajduje się praktycznie na tyłach wału Chrobrego i nigdy nie miałem problemu, żeby tu dojechać. Oczywiście krótkie korki zdarzały się, ale to nie ma chyba jakby nikt do tego jakichś wątpliwości.
Przy naszym telefonie pan Igor.
Dzień dobry, ja krótko, bo miało być krótko. Mam pytanie konkretne. Dlaczego w dniach regat na parkingu ZUS-u spowodowana została wzrost opłaty parkingowej z 2 zł na 5 zł? Widniała niedbale naklejona kartka, taśmą klejącą przyklejona z informacją, że w tych dniach regat parking na terenie ZUS-u, ten ogólnie dostępny dla wszystkich, cena z 2 zł wzrosła do 5. To powodowało, gdzie byłem świadkiem, że podjeżdżali kierowcy, którzy znają ten parking i którzy widocznie chcieli zostawić tam samochód na więcej niż godzinę, dwie, po prostu wycofali się, czytając taką cenę, bo no, po prostu było to trochę nieopłacalne. Jak ktoś przyjechał na przykład z innego miasta na 5-6 godzin, zapłacić tyle złotych za po prostu parking. Ja sam oczywiście skorzystałem, ale też po godzinie z tego parkingu uciekłem, ponieważ ta cena była no, dziwnie zawyżona akurat na te dni. Jest to dla mnie niezrozumiałe.
Dziękujemy panie Igorze za to pytanie. Oczywiście nie jest to pytanie do pana komisarza Przemysława Kimona. Ja pamiętam, patrzę tutaj też na Sławka, że to jest parking, który należy do prywatnego podmiotu, mimo że on się nazywa tak kolokwialnie parkingiem ZUS-u, ale sprawdzimy ten sygnał. No cóż, tak jest na takich imprezach, że właśnie wiele usług nagle staje się droższych, również parkowanie. Panie Przemysławie, przejdźmy teraz może do bezpieczeństwa ogólnie na regatach. Czy było bezpiecznie? Jak oceniacie tę imprezę?
Przez te trzy dni tejże imprezy, gigantycznej imprezy, trzeba powiedzieć, że teren do zabezpieczenia przez policjantów był olbrzymi i bardzo złożony, bo mamy wodę, mamy wyspę, mamy mosty. To wszystko wymaga od nas odpowiedniego przygotowania tak, żeby to zabezpieczyć z każdej strony, żeby nikomu nic się nie wydarzyło. Zresztą samo zabezpieczenie imprezy, tak jak państwo zapewne widzieliście doskonale, posterunki przesiewowe, posterunki kontrolne, jeżeli wchodziło się w teren tej imprezy, to można było to wszystko zobaczyć i policjantów, którzy sprawdzali, kontrolowali tak, ażeby było bezpiecznie. No, dzisiaj mamy już ostatni dzień tejże imprezy. Policjanci podczas całych regat wylegitymowali ponad 8 tysięcy osób, ale na tych kontrolach, posterunkach przesiewowych sprawdzili ponad 33 tysiące osób. No i ja wcześniej nie mówiłem nigdzie i też nie przekazywałem tych informacji, ale u państwa na antenie powiem jako chyba pierwsze medium, które to usłyszy, że podczas tych kontroli rzeczywiście były efekty. Zatrzymaliśmy między innymi człowieka, który chciał wejść na teren imprezy z bronią. Tak, zatrzymaliśmy wiele osób, które wchodziły z nożami, kastetami, bądź też na przykład był mężczyzna, który chciał wejść z paralizatorem, a na teren imprezy masowej takie przedmioty nie powinny się znaleźć.
A z jaką bronią ten mężczyzna chciał wejść na teren imprezy?
Broń śrutowa. ale z takim przedmiotem człowiek chciał wejść na teren imprezy. Także efektywność tych posterunków rzeczywiście się sprawdziła. Ja zresztą wracając z każdego już późnego wieczora z samego serca imprezy, to rozmawiałem i zaczepiałem po prostu osoby, czy też mnie zaczepiano czasami. Rozmawialiśmy na temat, jak to wszystko przebiegało i opinie, które do mnie trafiały, były opiniami naprawdę, że służby było widać, że policjantów było widać, że pracowali, że dbali o bezpieczeństwo. I rzeczywiście podsumowując jakby całość już na tą chwilę, okazuje się, że nie było żadnych takich wydarzeń nadzwyczajnych, jakieś oczywiście interwencje drobne względem osób, które gdzieś tam próbowały zakłócać ład, porządek publiczny, to były. No, nie ulega wątpliwości jednak, że przy takiej liczbie osób to coś takiego się pojawi. Zawsze ktoś trochę więcej tego piwa wypije i chce trochę się wyszumieć, tak? No to policjanci reagowali względem takich osób, ale nie były to żadne jakieś poważne incydenty, które w jakikolwiek sposób stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Czyli wniosek taki, że było bezpiecznie, panie komisarzu. Jest z nami, przypomnę, komisarz Przemysław Kimon. Powoli musimy naszą rozmowę kończyć. Proszę powiedzieć, bo wczoraj nasz reporter i mój redakcyjny kolega Sławek Orlik widział takie obywatelskie zatrzymanie około 15:30 na Alei Wojska Polskiego pomiędzy dawnym kinem Kosmos a Placem Zgody. Mężczyzna wybił szybę w Mercedesie na szwedzkich numerach, czyli ktoś przyjechał być może również na regatę, a tutaj taka nieprzyjemna niespodzianka. No i ten mężczyzna według właśnie relacji Sławka Orlika został najprawdopodobniej zatrzymany przez przechodniów. Czy rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce?
Rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce, ale ten przechodzień to był policjant z Komendy Powiatowej Policji w Policach. To był funkcjonariusz, który był po służbie w czasie wolnym. On zauważył taką sytuację, on zareagował i rzeczywiście ten 30-latek został zatrzymany. On był w chwili zatrzymania nietrzeźwy. Faktycznie zabrał torebkę z tego samochodu. Jest w tej chwili zatrzymany. Po wytrzeźwieniu będą mu przedstawiane zapewne zarzuty i będzie odpowiadał już przed sądem.
Dziękuję za rozmowę. Życzmy sobie w takim razie następnych imprez plenerowych tutaj na Wałach Rubrega, żeby były tak bezpieczne jak finał zlotu wielkich żaglowców. Kolejny przed nami, więc możemy sobie tego życzyć. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Komisarz Przemysław Kimon, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To jest czas reakcji. Jeszcze dzisiaj do wieczora, do 22:00 nasze programy właśnie są emitowane ze studia z ulicy Jana Skolna u zbiegu z ulicą Storrady. Prosimy do nas zaglądać. Widzę, jak koło naszego namiotu już powoli właśnie są demontowane stoiska, ale jeszcze można kupić niejedną pamiątkę i coś smacznego zjeść, chociaż ceny dosyć wygórowane. Jeszcze pozostajemy na chwilę w klimacie imprez związanych z The Tall Ships Races. A propos koncertu Andrei Bocellego, mam taką informację, że w firmie, która zajmowała się nagłośnieniem tego koncertu, co nie wyszło według naszych słuchaczy, wielu słuchaczy najlepiej, w tej firmie pracuje około 45 osób, na wały przyjechało 12 osób, a sprzęt był najwyższej jakości. To nie zawinił czynnik ludzki ani sprzętowy, więc pytanie, jaki czynnik zawinił? Miejmy nadzieję, że w tym pytaniu skierowanym przez władze miasta, o czym mówił Tomasz Owsik-Kozłowski do właśnie agencji MJM, będzie odpowiedź właśnie na te kwestie i tego się również dowiemy. A propos tollshipów, mówiąc kolokwialnie, jest też list od motorniczego. Mamy już kolejny finał regat żaglowców, a zwrotnica na skrzyżowaniu Matejki i Piłsudskiego nadal mechaniczna i przekładana ręcznie przez motorniczych. Mamy XXI wiek, a tu zwrotnica i to niemało używana, bo imprez na wałach jest bardzo dużo. Niejednokrotnie widzę, jak piesi i kierowcy patrzą na mnie, jak wychodzę do zwrotnicy, patrzą z uśmiechem i zdziwieniem. Proszę się dowiedzieć, czy kiedykolwiek będzie ta zwrotnica elektrycznie przekładana. Być może za chwilę dowiemy się od naszego następnego gościa, ale wcześniej jeszcze refleksja dotycząca regat. Miasto nie odpowiada za wszystko, ale powinno koordynować działania innych podmiotów, które są w naszym mieście, które również mają wpływ na wizerunek tej imprezy. Posłuchajmy telefonu.
Jarek Szczyńska, stary słuchacz. Czy po prostu kolej nie przewidziała takiej możliwości, że będzie dużo ludzi przyjedzie pociągami, że wczorajszego dnia były otwarte tylko trzy kasy. Kolejki niesamowite, dużo ludzi nie zdążyło kupić biletów. Czy nie można było otworzyć więcej kas, żeby to jakoś udogodnić, czy kolej po prostu nie przewidzieli tego, że będzie tyle ludzi się przebijać. Dziękuję.
No trzy kasy czynne, panie i panowie z dworca PKP Szczecin Główny, to coś nie tak. No my jesteśmy do tego przyzwyczajeni na co dzień, ale goście przyjechali na finał Ryga, to trzy kasy i ogromne kolejki. Nie tak to powinno wyglądać. I jeszcze a propos wzmacniania sygnału telefonii komórkowej podczas regat.
Ja tak na przyszłości, żeby po prostu jako miasto miało na względzie przy takich masowych imprezach typu regaty, teraz zbliżający się sztucznych ogni festiwal, żeby jednak naprawdę pomyśleli o tym zainstalowaniu więcej masztów telefonii komórkowej. No to nie kwestia, że ja chcę sobie pogadać z kolegą, który tam jest na drugim końcu, ale względem nawet bezpieczeństwa. Bo gdyby coś siekolwiek wydarzyło, ktoś zasłabł, czy cokolwiek w jakiś sposób, nawet powiadomienie służb, czyli karetki, policji, nie ma w jakiś sposób tego zrobić, bo nie ma po prostu połączenia, wspominając fakt poszukiwania się nawzajem. Serdecznie pozdrawiam.
Rzecznik regat zapowiedział, że organizatorzy rozważą taką możliwość, żeby właśnie poprawić jakość sygnału, ale z drugiej strony problemy z połączeniami były wtedy, kiedy było tu kilkaset tysięcy ludzi, wszyscy dzwonili, wysyłali zdjęcia, więc stąd mogły pojawić się te problemy. Wiemy, że szczególnie te kłopoty miała sieć Orange. A propos rozmowy mojej z komisarzem Kimonem z Komendy Wojewódzkiej Policji, mężczyznę, którego zatrzymano z bronią śrutową, przesłuchano, a broń została mu zarekwirowana do dalszego postępowania. Na imprezy masowe nie wolno wnosić żadnej broni. Teraz witam już naszego gościa. Tym gościem jest Szymon Wasilewski z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Szymonie, tego nie planowałem w scenariuszu rozmowy z panem i nie zapowiadałem tego, ale mam prośbę, żeby pan właśnie sprawdził, czy są plany, żeby zwrotnica na skrzyżowaniu Matejki i Piłsudskiego, zwrotnica torów tramwajowych, została zmodernizowana, żeby była uruchomiona na pilota czy na czujnik. Napisał do nas w tej sprawie motorniczy. Sprawdzi pan, czy ona będzie modernizowana?
Chodzi o zwrotnicę przy ulicy Matejki, tak?
Tak, tak.
Wiem, że w planie tramwajów szczecińskich, w planie rozbudowy torowisk jest również odcinek między przebudowy torowiska z siecią trakcyjną, właśnie odcinka między Placem Żołnierza Polskiego a ulicą Matejki Piłsudskiego, więc jeżeli ten tramwaj jedzie po tej trasie, to również tam to torowisko zostanie przebudowane, więc jak myślę, że w ramach tej modernizacji, no tutaj zwrotnica również będzie odnowiona.
Aha, czyli to jest dobra informacja dla naszego słuchacza motorniczego, który właśnie mówił, że wielu przyjezdnych, ale wielu też kierowców z uśmiechem i zdziwieniem patrzy, jak wysiadają ze swojej kabiny i przekładają te zwrotnice. Pozdrawiamy słuchaczy, którzy się tutaj zatrzymują i turystów. Również pozdrawiamy pana w niebieskiej, kraciastej koszuli serdecznie. Prosimy nas odwiedzać, zaglądać. Taka okazja, żeby nas zobaczyć na żywo przy pracy. Trafia się rzadko, teraz do 22 dzisiaj właśnie jesteśmy tutaj na Jana Skolna i ulicy Starrady. Szymon Wasilewski, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Nie, jeszcze Radio Szczecin na wieczór jest stąd, bo tutaj Marzena Szósta, która przygotowuje się do kolejnej audycji, mówi, że do 16 jesteśmy tutaj. Nie, jednak jesteśmy dłużej. Panie Szymonie, teraz posłuchajmy telefonu, który odebraliśmy wczoraj.
Mamy imię Janusz, zwanie Szczecina. Wyjechaliśmy tramwajem z ulicy Turkusowej do Mosty Długiego z żoną, dziećmi, z dwoma chłopakami. Na Turkusowej siadło 5 mężczyzn, ale jeden z nich taki był rozbawiony, tak z nimi tam rozmawiał, że na 4 wyrazy, 5 razy uczył łączników wyrazowych, których wolałbym tutaj nie przytaczać, bo wszyscy je mniej więcej ze słyszenia znamy. Potem okazało się, kiedy tramwaj ruszył, ci panowie, jeden z nich polecił prowadzącemu zablokować chyba automaty biletowe, no i przystąpili do kontroli. Po kontroli, nikogo tam nie było bez biletu, zajęli się z powrotem rozmową. Okazało się, że knajacki język, ten taki rynsztokowy, jest bliski tym, którzy wykonują jakąś społeczną funkcję, ktoś im zadał jakieś zadanie, mają wykonywać zadania między ludźmi, a zachowują się tak, jakby zapomnieli o tym, że mają do czynienia nie z podobnymi do siebie, tylko z kulturalnymi, przyzwoitymi ludźmi. To był tramwaj 806, a godzina, kiedy oni siedzi na Turkusowej, mniej więcej 20:25. Myślę, że jak kogoś tam złapią bez biletu, a ktoś będzie pretensje składał za ich chamstwo i nieprzyzwoitość, to ja będę chyba stał po stronie tego, który jechał bez biletu. Doświadczyłem to, wiem jak to wygląda. Było mi po prostu niezręcznie przed żoną i chłopakami, młodymi 16-latkami. No dziękuję.
Szymon Wasilewski, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. No cóż, panie Szymonie, wiadomość optymistyczna jest taka od słuchacza, że tylko jeden z pięciu mężczyzn przeklinał. Ale czy panu udało się zweryfikować informację od naszego słuchacza?
Niestety w tej chwili nie mam informacji, czy do takiej sytuacji faktycznie doszło, ale odnosząc się do opinii naszego słuchacza, tak samo jak nie powinniśmy jeździć bez biletów, tak samo jeżeli doszło do takiego zachowania jest kontrolerów, jest ono oczywiście niedopuszczalne, to jest oczywiste i tak nie powinno być. Natomiast oczywiście jesteśmy w stanie sprawdzić, zweryfikować, czy taka sytuacja miała miejsce. Jeżeli oczywiście w tym tramwaju, którym jechał nasz słuchacz i miało dojść do tej sytuacji, jest monitoring pozwalający również na odsłuchanie werbalnego przebiegu tej sytuacji. Tego w tej chwili nie wiem, ale oczywiście jesteśmy w stanie to sprawdzić. Jeżeli, dodam jeszcze też, że jeżeli pasażer jakikolwiek ma jakiekolwiek uwagi do pracy naszych kontrolerów, kierowców czy sprzętu, jaki jest na przystankach czy też w pojazdach, ma oczywiście prawo zgłosić i my z kolei mamy obowiązek udzielić mu odpowiedzi w ciągu do 30 dni na te zarzuty. Tak więc to jest apel też do każdego pasażera, nie tylko naszego słuchacza, że jeżeli chce zgłosić taką skargę, no to oczywiście my się do niej raz, że odniesiemy, dwa, że też no, tutaj zostaną w razie stwierdzenia faktycznie nieprawidłowości w pracy naszych pracowników, jakieś konsekwencje zostaną poniesione przez nich. I chciałbym też dodać jeszcze jedną rzecz, że to niestety, jeżeli ta sytuacja faktycznie miała miejsce, to niestety często działa w dwie strony, gdyż również nasi kontrolerzy padają ofiarą nieodpowiedniego zachowania, niezgodnego z kulturą osobistą pasażerów. Oczywiście no, ani jedna, ani druga rzecz nie powinna mieć miejsca, ale tak po prostu bywa.
No właśnie, panie Szymonie, ja bym nie odbijał piłeczki. Oczywiście wiadomo, że pasażerowie też różnie się zachowują. Nikt nie powinien używać wulgaryzmów. Przypomnę, że za używanie wulgarnych słów w miejscu publicznym można dostać po prostu mandat. Może to być chociażby 50 zł. Nawet kiedyś, pamiętam, kilka lat temu była taka akcja policyjna wymierzona w te wulgaryzmy, których niestety pełno słyszy się na naszych ulicach. Myślę, że funkcjonariusz na służbie, a pewnego rodzaju funkcjonariuszem jest właśnie kontroler biletów, no nie powinien używać takich słów. Czekamy więc na sprawdzenie monitoringu, na porozmawianie z tymi panami, którzy właśnie wtedy o 20:25 mniej więcej w niedzielę jechali tramwajem o numerze bocznym 806 i jeden z nich przeklinał jak szewc. Czekamy na wyjaśnienia tej sprawy. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Szymon Wasilewski, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. To jest czas reakcji. Jest 12:47. Przed nami prawie 9 minut audycji, więc czas poruszyć jeszcze jedną kwestię. Jeden z naszych słuchaczy po wysłuchaniu informacji o tym, że prawie 70 osób utonęło w lipcu i sierpniu tego roku, a przecież mamy dopiero początek sierpnia, postanowił do nas zatelefonować. Postanowił do nas zatelefonować również dlatego, że statystyki wskazują, że co czwarta albo co piąta osoba to różnie, która utonęła, była pod wpływem alkoholu. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Słucham radia i stwierdzenie ratowników i tych, co monitorują utonięcia, że 3 osoby na 4 to są osoby pod wpływem alkoholu, które utonęły w tym roku i ze statystyk tak wynika. I tak się właśnie dziwię, co jest ważniejsze, czy to, że ktoś dostanie zezwolenie na handel tym piwem na plaży, czy to, że trzeba uratować życie ludzkie. No, przerażenie mnie ogarnia, bo pamiętam jeszcze 2 lata temu i rok temu były mniejsze namioty i w Dziwnowie, na przykład w Łuchęcinie. jeśli chodzi o sprzedaż piwa na plaży, a w tym roku są dwa razy większe te namioty do sprzedaży piwa i te ogródki piwne też. I co? Tu się mówi o bezpieczeństwie, o kulturze picia, o wychowaniu strzeźwości, o bezpieczeństwie, zdrowie to jest nasza najważniejsza rzecz, a życie to już jest w ogóle święta rzecz. I co? A tutaj administracyjnie wydajemy zezwolenia i co? Liczymy na to, że ten jeden z drugim pije piwo w tym ogródku, albo jak się piwa napije, to do wody nie wejdzie. To się później okazuje, że go wyciągają. To tak dalej nie może być. Dziękuję, tyle moich uwag.
A z nami jest Jacek Kleczaj, Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dzień dobry, panie Jacku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Jacku, pan jako doświadczony ratownik, co powie na taką oto propozycję naszego słuchacza? Może zakazać nad wodą spożywania alkoholu, sprzedaży tego alkoholu i będzie bezpieczniej? Może utonięć będzie o połowę albo o 1/4 mniej?
Panie redaktorze, ja nie wiem, czy będzie utonięć o połowę, czy o 1/4 mniej. Rzeczywiście alkohol jest problemem nad wodą i to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast myślę, że żadne zakazy administracyjne tego tematu chyba nie uzdrowią. Trzeba sobie po pierwsze powiedzieć, że najczęściej ludzie po alkoholu toną w miejscach niestrzeżonych, a więc również w miejscach, gdzie nie ma zorganizowanej gastronomii, gdzie nie ma zorganizowanego handlu alkoholem, a więc najczęściej przychodzą z tym alkoholem, albo przychodzą pijani, albo też organizują sami sobie imprezę gdzieś nad wodą i spożywają alkohol. Tak więc jest on przyczyną nieszczęścia, natomiast sama sprzedaż tego alkoholu w miejscach takich jak plaże nadmorskie wydaje mi się nie jest bezpośrednią przyczyną tego, że te utonięcia mają miejsce. Ja w ogóle jestem wrogiem takiego sztywnego administracyjnego zakazywania, bo to myślę nic nie daje. Dużo większą rolę widzę w informacji, w profilaktyce, po prostu w tłumaczeniu ludziom, jak to wygląda i w takim rzetelnym, prawdziwym pokazywaniu, w jaki sposób ten alkohol działa na nasz organizm i jaką krzywdę może nam wyrządzić.
Średnio 7/10 sekcji zwłok ofiar utonięć potwierdza obecność alkoholu we krwi. Podczas tegorocznych wakacji w Zachodniopomorskim utonęło już 6 osób, 3 z nich piły wcześniej alkohol. To co, panie Jacku, proponuje pan dużo edukacji z młodzieżą, z ludźmi w starszym wieku? Ostatnio WOPR prowadził taką akcję edukacyjną w weekend w Mielnie.
Tak, ja proponuję dużo edukacji. WOPR prowadzi teraz taką akcję Trzeźwość nad wodą. To jest akcja Urzędu Marszałkowskiego i WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie można nawet sprawdzić, w jaki sposób człowiek zachowuje się po wypiciu alkoholu. Są specjalne gogle, możliwości wypróbowania swoich umiejętności i tego, co się w teorii głosi z praktycznym zachowaniem, kiedy te gogle utrudniające nam orientację są założone. Natomiast ja może powiem w ten sposób. W Szczecinie w zeszłym roku utonęły 4 osoby i te 4 osoby były po spożyciu alkoholu, bo to trudno powiedzieć, czy nie trzeźwe. One utonęły poza strzeżonymi kąpieliskami i mogę z przykrością powiedzieć, że to jest 100 na 100, czyli tak naprawdę w 100%, jeśli chodzi o korzystanie z kąpieli, bo nie mówimy tu o innych wypadkach, w 100% osoby, które utonęły w Szczecinie, były pod wpływem alkoholu. Tyle tylko, że to było wszystko poza miejscami, gdzie jakakolwiek kontrola tak naprawdę może być skuteczna.
My
w tej chwili... Tak?
Powiedzmy, jak działa alkohol na organizm człowieka? Dlaczego on jest taki zgubny, kiedy pijemy alkohol nad wodą i potem wchodzimy do tej wody?
Po pierwsze, już sama taka psychiczna część działania alkoholu to, że ogranicza nam wyobraźnię, ogranicza nam postrzeganie rzeczywistego zagrożenia. Wprowadza bardzo często, choć może nie zawsze z tego, co widzimy na ulicach, ale wprowadza bardzo często nas w stan euforii, która dodaje nam skrzydeł, ale niestety nie dodaje nam sił i nie dodaje nam umiejętności. To skutkuje tym, że zaczynamy zachowywać się irracjonalnie, patrząc z punktu widzenia trzeźwego człowieka. Płyniemy tam, gdzie płynąć nie powinniśmy, bądź też w ogóle wchodzimy do wody głębszej, choć pływać nie umiemy, a wydaje nam się, że umiemy, bo utrzymywaliśmy się na wodzie. Skaczemy na przykład na głowę w miejscach, gdzie takie skoki to już jest prawie, że samobójstwo. Wygłupiamy się w tej wodzie, podtapiamy się, jeżeli jest nas większa grupa ludzi, podtapiamy się wzajemnie, nie bacząc na to, że jedno zachuśnięcie wody może spowodować śmierć, bo to nie jest tak, że my musimy się bardzo długo topić. To słynne powiedzenie, że można się utopić w łyżce wody, to jest powiedzenie, które ma swoje praktyczne podbudowanie. Druga strona to jest ta fizjologiczna. Alkohol wpływa również na nasz układ krwionośny. Alkohol wpływa na to, że nasz organizm bardzo szybko się wyziębia. Nam się wydaje, że jak napijemy się alkoholu, to jest nam cieplej, owszem, przez jakiś czas. Natomiast wyziębienie alkoholu w chłodnej wodzie, a my nie należymy do krajów subtropikalnych, żeby ta woda wszędzie była bardzo ciepła, to wychłodzenie następuje bardzo szybko. Zmiany skurczowe i rozkurczowe, jeśli chodzi o układ krwionośny, mogą doprowadzić do zatrzymania akcji serca i nie jesteśmy w stanie nic tak naprawdę zrobić z naszym organizmem. I myślę sobie, choć może to brzmi brutalnie, ale chyba trzeba zacząć o tym brutalnie mówić, że taka osoba w pełni świadoma, choć zupełnie bezradna, tonie, a to utopienie to jest między innymi również uduszenie. Tak? Ja myślę, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że topienie się to jest duszenie. To jest duszenie pod wodą, bo nie można wziąć powietrza, a nawet jak zachłyśnie się człowiek wodą, to przez jakiś czas jest jeszcze przytomny. W związku z tym przenosi się na niego całe odium, to przerażające odium powolnej śmierci. Myślę, że ludzie sobie z tego nie zdają sprawy i tu trzeba to nagłaśniać, to trzeba pokazywać. Ja wiem, że to brzmi brutalnie, tak? Ale my jesteśmy na takim etapie, że bez tej brutalności chyba ze zjawiskiem bezceremonialnego obchodzenia się z wodą nie poradzimy.
W 2016 roku alkohol jako przyczyna utonięcia osób występował w 111 przypadkach. To ze statystyk policji. Oczywiście statystyki nie wszystko ujmują. Czyli co na zakończenie, bo nasza audycja dobiega końca. Korzystajmy z uroków wody, ale jeżeli pijemy alkohol, pod żadnym pozorem do tej wody nie wchodźmy. Nawet po małej dawce alkoholu.
Jeśli można, panie redaktorze, proszę państwa, ja powiem jeden prosty przykład, który chyba obrazuje to nasze psychiczne nieprzygotowanie do spożywania alkoholu. Mamy bulwary szczecińskie, jest dyskusja, czy tam powinno się spożywać alkohol, czy się nie powinno spożywać alkoholu i w jaki sposób. Ja wiem, że zakazy tam nic nie pomogą, ale mogę tylko powiedzieć, że 2 lata temu, 3 lata temu myśmy w te rejony wypływali raz w miesiącu, to była góra, do interwencji kogoś, kto pływa w wodzie. W tej chwili w godzinach nocnych praktycznie wypływamy 2-3 razy i to nie mówimy o to w nocy, żeby asekurować, wyciągać kogoś z wody po spożyciu alkoholu albo przybyć na miejsce w momencie, kiedy już ten ktoś sobie poradził, bo miał tyle szczęścia. To też jest wpływ alkoholu i o tym też trzeba mówić. Ja wiem, że to jest fajna zabawa, no ale też trzeba właśnie miarkować te umiejętności. 4 osoby w takim stanie, żeśmy wyciągnęli wodę w czasie Tolprzyków, a to był raptem tylko weekend, gdzie było bardzo dużo służb i gdzie ludzie i tak zachowywali się w miarę wstrzemięźliwie. Więc myślę, że to jest temat do dyskusji, ale przede wszystkim, tak jak pan zauważył, do profilaktyki, do informowania, do pokazywania, co nas może spotkać, jak będziemy się tak zachowywać.
Stawiamy kropkę. Dziękuję. Jacek Kleczaj, Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do usłyszenia. Jeszcze króciutko zadzwonił szewc z Królowej Jadwigi i czuje się urażony, bo nie klnie. Pozdrawiamy wszystkich szewców, a to jest tylko zwrot, taki frazeologizm po prostu. Dziękujemy. To był Czas Reakcji.